Gość Radia Lublin.
Kwadrans po ósmej, Wojciech Brakowiecki, witam, dzień dobry, a gościem Radia Lublin jest Wioletta Tuszyńska, psycholog. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Pani profesor, w roku 2017 115 samobójstw młodych ludzi, bardzo młodych, nastolatków, nie licząc prób samobójczych. Około 20% nastolatków spełnia kryteria takich osób, które wpisują się w jakieś definicje zaburzeń psychicznych. Skąd to się bierze?
Tak, znane są mi te statystyki. Ja znam nawet wyższe, ja znam nawet bardziej katastroficzne. Skąd się to bierze? Myślę, że bierze się z przyczyn dwojakiego rodzaju. Powiem najpierw króciutko o pierwszej grupie. Panie redaktorze, myśmy tak naprawdę nauczyli się myśleć o tym, że dziecko może mieć problem typu depresji dopiero 25 lat temu. Ten rodzaj diagnozy powstał właśnie w takim czasie i po prostu zaczęliśmy rozpoznawać. Do tej pory dziecko mogło być tylko smutne.
I
miało się uczyć. Ze względu na to, że ma określony rodzaj obowiązków, ma określony rodzaj rozwoju poznawczego i w efekcie tego rodzaju diagnozy były dla nich zarezerwowane tylko dla osób dorosłych. Ale druga przyczyna, chyba głębsza i chyba tutaj ważniejsza, to są dramatyczne zmiany stylu życia, jakie obserwujemy, powiem dość patetycznie, w tym XXI wieku.
Czyli czasy dzieci wyprzedziły to, co było kiedyś za czasów ich rodziców? Rodzice nie dostosowali się do tych czasów?
Nie wiem, czy wyprzedziły, na pewno zmieniły. Myślę, że rodzice często dostosowali się aż za dobrze do tych czasów. Ja nazwę je paradoksalnie czasami możliwości. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, u nas pojawiły się w tej chwili ogromne możliwości właściwie zrobienia kariery, dokonania wielkich rzeczy, wolności, swobody podróżowania, przemieszczania się, kształcenia. To stworzyło taką przestrzeń, ja mogę, bylebym tylko chciał, mogę coś osiągnąć. W efekcie rodzą się takie tendencje rywalizacyjne bardzo mocno. Bardzo duży nacisk jest na osiągnięcia, przynajmniej w pewnych środowiskach. I być może część osób wrażliwszych, dysponujących słabszym typem układu nerwowego osobowości, płaci wysoką cenę za tego rodzaju sytuację społeczną, w jakiej się nagle znalazło.
Pani profesor, wspomnieliśmy o tych dolegliwościach, które wpisują się w te definicje zaburzeń u dzieci. No, na wymienienie wszystkich nie starczyłoby nam czasu oczywiście, ale co głównie to należałoby wymieniać?
Ja myślę, że takim głównym problemem naszych czasów związanych z funkcjonowaniem, z niedobrym, pogarszającym się funkcjonowaniem dzieci i młodzieży jest rosnący wskaźnik diagnozy depresji, właśnie tego, o czym ja mówiłam, i zaburzeń emocjonalnych. Rośnie także dość lawinowo liczba rozpoznawanych przypadków specyficznych, rozwojowych trudności w uczeniu się typu ADHD, typu dysleksji. I to wszystko zbiera potem żniwo w postaci wtórnych zaburzeń, które w jakiś sposób przyklejają się do diagnozy pierwotnej. Dlatego, że wyobraźmy sobie dziecko, które ma na przykład duże problemy w czytaniu i pisaniu, które jest w szkole i które widzi, jak słabo wypada na tle rówieśników. I wtedy do jego problemów rozwojowych, które ono ma, mogą dołączyć się jeszcze wtórne problemy emocjonalne wynikające z bardzo negatywnej samooceny, której ono może w takich momentach porównań nabyć.
Ale pani profesor wie doskonale, że pewnie jest gro jeszcze takich rodziców, którzy mówią, myślą, no, ma wszystko, musi się tylko uczyć.
Tak, oczywiście, że tak. Bardzo dużo rodziców mówi, ja w twoim wieku, prawda, czy w moich czasach tego wszystkiego nie było, albo w głowach się poprzewracało, macie wszystko, ptasiego mleka wam brakuje, a i tak nawalacie, źle funkcjonujecie. To nie jest takie proste. To nie jest tak, że gdy damy dziecku w sposób fizyczny dobre wyposażenie, dobre ubrania, dobre telefony, dobre komputery i zaopatrzymy je w te wszystkie najnowsze gadżety, to, że ono będzie miało zaspokojone wszystkie potrzeby i będzie jakby miało w głowie tylko i wyłącznie to, żeby zaspokajać naszą potrzebę posiadania dobrego dziecka, dobrego ucznia, prawda, dumę rodziny. To nie tak. Na dzieci działają bardzo różne siły, niekoniecznie dobre.
A dziecko, tak jak dorosły, musi za tym wszystkim nadążać i dostosowywać się do innych.
To po pierwsze, właśnie pan tutaj bardzo dobrze powiedział, dostosowywać się do innych. Pamiętajmy o grupie. Pamiętajmy o tym, że współczesna grupa rówieśnicza jest dość bezlitosna w wymaganiach. Czyli innymi słowy, gdy nie masz tego, co jest modne, co jest trendy, my ciebie nie zaakceptujemy i jeszcze udzielimy ci troszeczkę, nie wiem, damy ci troszeczkę nagannych komunikatów o tym, jaki ty jesteś dla nas, według nas. A więc jest niejako obowiązek nadążania, ja jeszcze raz powtórzę słowo, za trendami posiadania, wyglądania, funkcjonowania. Co robi grupa z takim, który nie nadąża? Neguje go, prawda, dając mu negatywne komunikaty. I to też może wpłynąć na zwiększanie się liczby problemów, jakie manifestują nasze współczesne dzieci.
Ale że coś dzieje się nie tak, albo jakby to młodzież powiedziała, że coś jest nie halo, to dziecko na pewno wysyła sygnały.
Tak. Nie ma tutaj wątpliwości, że procesy powstawania zaburzeń, na przykład zaburzeń emocjonalnych, nie dzieją się z dnia na dzień. To nie jest tak, że nagle z piątku na sobotę dziecko się zmienia i nagle zaczyna funkcjonować źle. Najczęściej wysyła bardzo dużo sygnałów zwiastunowych i ostrzegawczych. Problem w jakby dwóch rzeczach. Po pierwsze, że my nie jesteśmy przygotowani w takim edukacyjnym sensie na te sygnały, a po drugie, że często nie mamy czasu, żeby te sygnały zauważyć. Wracając do tego problemu pierwszego. Czy wie pan, panie redaktorze, że depresja u dzieci może przejawiać się zupełnie inaczej, aniżeli u osób dorosłych?
Na przykład?
Na przykład agresją, na przykład złością, na przykład rozdrażnieniem. Wydaje nam się, że depresja to bycie smutnym, przybitym, przygnębionym. Otóż dziecko może wysyłać zupełnie inne sygnały. Druga rzecz, czy my rzeczywiście mamy czas na wysłuchiwanie i zwracanie uwagi na te sygnały? Pracujemy, prawda, coraz więcej, mamy coraz większe zapotrzebowania na to, żeby zmienić mieszkanie, na to, żeby zmienić samochód, na to, żeby pojechać w jeszcze atrakcyjniejsze miejsce na wakacje. To wszystko wymaga czasu, to wszystko wymaga wysiłku i to wszystko zmniejsza ten czas zwracania uwagi na te komunikaty, jakie wysyła nasze dziecko.
Jak pomóc dziecku w takiej sytuacji, bo za tymi zjawiskami, negatywnymi zjawiskami, o których pani profesor mówiła, mogą pójść następne od chociażby uzależnienia.
Oczywiście, że tak. To jest jakby stwierdzone w bardzo licznych statystykach, że następnym krokiem jest szukanie ukojenia, na przykład w substancjach psychoaktywnych. Jak zauważać, jak pomóc? Po pierwsze, każdy specjalista, psycholog, psychiatra, lekarz, pedagog, każdy, kto jakby zajmuje się szeroko pojmowaną pomocą, powie słuchać. Słuchać, nie żałować czasu na kontakt z dzieckiem i słuchać go. To nie może zostać wprowadzone z dnia na dzień, jak nagle zaskoczymy naszego 16-latka pytaniami, no ale powiedz mi, co było w szkole, opowiedz, podziel się swoimi uczuciami. On popatrzy na nas zdziwiony, jeżeli do tej pory nie mieliśmy tego rodzaju kontaktów. Czyli to trzeba robić właściwie od najwcześniejszych momentów życia dziecka. Druga ścieżka, to jest oczywiście ścieżka jakby dość oczywista. Poszukujmy pomocy specjalistów. A więc psycholog, psychiatra dziecięcy to są ludzie, którzy są jakby powołani do udzielania specjalistycznej pomocy. Nie bójmy się szukać z nimi kontaktów, dlatego że oni po to są i są dobrze wyszkoleni i wykształceni właśnie w tym aspekcie.
I taka pomoc w żadnym wymiarze nie jest stygmatyzująca ani dla rodzica, ani dla dziecka.
W żadnym wymiarze. Nauczmy się jakby myśleć o psychologu jako o przyjacielu, doradcy, który może nam pomóc przezwyciężyć problemy.
Bardzo pani dziękuję. Wioletta Tuszyńska, psycholog. Piękne dzięki, pani profesor.
Dziękuję bardzo.